Piątek w oktawie Wielkiej Nocy, w ramach tak zwanej lekcji continua, czyli czytania przez kolejne dni w liturgii słowa kolejnych fragmentów tej samej Księgi Pisma Świętego, widzimy kolejny fragment dziejów apostolskich i co się dzieje w następstwie uzdrowienia przez Piotra chromego od urodzenia. Wzrasta liczba wierzących. Słowa Piotra, które słyszeliśmy wczoraj, przekonują. Liczba osób, którzy uwierzyli słowom Piotra, wzrasta już do 5000 samych tylko mężczyzn, więc zaczyna mieć to coraz poważniejsze oddziaływanie, które powoduje reakcję władz świątynnych. Kapłani, dowódca Straży Świątynnej, Saduceusze, zatrzymują Piotra i apostołów. Kapłani zasadniczo należeli do stronnictwa Saduceuszów, o których Ewangelia mówi, że nie wierzyli w zmartwychwstanie, w odróżnieniu od faryzeuszów, którzy byli gotowi uwierzyć w zmartwychwstanie ciała, choć niekoniecznie byli gotowi uwierzyć, że to Jezus zmartwychwstał. Więc to jest powodem oburzenia Saduceuszów, o których mówią dzieje apostolskie. Oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Natomiast Piotr, napełniony Duchem Świętym, to im właśnie zarzuca, że nie uwierzyli w zmartwychwstanie, nie uwierzyli Jezusowi, że go ukrzyżowali, ale Bóg go wskrzesił go z martwych. I dlatego ten człowiek, którego oni uzdrowili mocą Jezusa Chrystusa, mógł powrócić do zdrowia. I mówi Piotr te słowa, że on jest kamieniem odrzuconym przez was budujących. Oni rozumieją, o co chodzi, bo kamień odrzucony przez budujących to jest sformułowanie ze Starego Testamentu, to jest sformułowanie z psalmu, którego znaczenie jest oczywiste. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Tutaj no, w dzisiejszych czasach trzeba wytłumaczyć bardzo wyraźnie jednak, że kamień węgielny to nie chodzi o węgiel, tylko o róg domu. Kamień, który się kładło jako pierwszy pod budowę domu. Kamień węgielny. Czyli, że konstrukcja domu będzie zbudowana na kamieniu, który odrzucili znawcy, eksperci, budowniczy. Ale w oczach Bożych właśnie ten kamień odrzucony będzie fundamentem całego nowego domu, fundamentem Kościoła, naszej wspólnoty wierzących. Będzie właśnie Jezus Chrystus. Kamień odrzucony przez władze religijne, które przecież były wezwane przez Boga, powołane do Boga do tego, żeby uznać w nim Mesjasza. Więc Piotr im to właśnie zarzuca w odważnej mowie przeciwko kapłanom świątyni i Saduceuszom, którzy go aresztowali przecież. Tu jest no, właśnie ta odwaga Piotra mówienia pod wpływem Ducha Świętego, nie bacząc na konsekwencje. Więc na pewno jest to dla nas taka nauka, wezwanie do odwagi, że jeżeli chcemy być uczniami Chrystusa, to trzeba to głosić. A jeżeli będziemy głosić, to będzie też opór, to będą też różne sytuacje, w których no, nie będzie to dla nas wygodne, będzie to dla nas przynosiło jakiś ostracyzm środowiskowy, jakieś trudności być może, a jednak Duch Święty się opiekuje Piotrem i uczniami i sprawia, że choć są przeciwności, to jednak wzrasta liczba wierzących, to jednak są też i tacy, którzy przyjmują wiarę, którzy wierzą w Jezusa dzięki odwadze tych słów. Pamiętajmy o tym zawsze, kiedy będziemy gdzieś w naszych środowiskach pracy, czasem w rodzinach, kiedy mówimy, że wiara jest dla nas ważna. No i widzimy właśnie ostracyzm, widzimy czasem szyderstwa, widzimy sprzeciw. Ale też pamiętajmy, że zawsze są też osoby, które tą wiarę przyjmują, dla których okazuje się, że nasze słowa były ważne, że coś uruchomiły albo coś złego zatrzymały, że może nie od razu to zobaczymy, ale przyznanie się do wiary, przyznanie się oczywiście bez nachalności, bez jakiegoś przymusu, tylko z miłością, z pokorą, ale świadectwo wiary, ono zawsze też przynosi owoc. Jeżeli przynosi przeciwności, to znaczy, że przynosi też błogosławiony owoc. Dzisiejsza Ewangelia natomiast to obraz już po zmartwychwstaniu połowu. Bardzo często te obrazy po zmartwychwstaniu, one mają jakieś odniesienie do tego, co czynił Jezus przed zmartwychwstaniem. Właśnie to spostrzeżenie, że myśmy to już gdzieś widzieli, powoduje, że można rozpoznać Jezusa zmartwychwstałego. Właśnie ta relacja z Jezusem, która była wcześniej, te wydarzenia, które Jezus uczynił za swojego ziemskiego życia, powodują, że można rozpoznać Chrystusa w tym, co się dzieje po zmartwychwstaniu. Jest to jakby rodzaj lustrzanego odbicia. Na przykład w Wieczerniku Tomasz pozna go po ranach, czyli pozna go po tym, co widział być może w tym ciele ukrzyżowanym Jezusa. Uczniowie w Emaus rozpoznają go po tych samych gestach, które uczynił Wielki Czwartek. Natomiast tutaj apostołowie rozpoznają Jezusa po połowie ryb, bo przecież oni przeżyli podobny połów ryb na początku ich powołania, kiedy Piotr mówi: całą noc pracowaliśmy, nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. I wtedy jest cudowny połów. I wtedy Piotr robi tę charakterystyczną rzecz, że jakby chciał uciec od Jezusa. Jakby mówi wtedy: wyjdź ode mnie, wyjdź z mojej łodzi, odejdź ode mnie, bo ja jestem człowiek grzeszny. I wtedy Jezus mu odpowiedział: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I tu jest kolejny połów ryb nieudany. I dopiero na słowa Jezusa: zarzućcie sieć po prawej stronie, a znajdziecie, dzieje się dokładnie to samo, co się wydarzyło wtedy. Cudowny połów. I Jan, czyli, a raczej ów uczeń, którego Jezus miłował. Czyli my wiemy, że to jest Jan, ale tak, żeby każdy z nas mógł się utożsamić z tym uczniem. Mówi: to jest Pan. Rozpoznaje Jezusa jako pierwszy. Jakby miłość zawsze pierwsza rozpoznaje Jezusa. Nie teologia, nie przykazania, nie prawo, ale miłość. I znowu, podobnie jak to było w symbolicznej scenie pustego grobu, jakby pierwszy przybywa Jan, ale czeka na Piotra. Jakby Jan jest tą miłością, ale Piotr jest Kościołem. I Jan powie: to jest Pan. I wtedy Piotr rzuca się w wodę i biegnie do Pana. A za nim ciągnie reszta, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Cała ta scena jest jedną wielką katechezą pierwotnego Kościoła. Jakby miłość pokazuje na Pana. Więc Piotr, czyli Kościół, lgnie do Niego. A za nim ciągnął sieć z rybami, czyli wszystkich złowionych chrześcijan dla Jezusa. Potem, kiedy schodzą na ląd, widzą ułożoną rybę oraz chleb na żarzących się na ziemi węglach. Znowu ten sam motyw pieczonej ryby, której słyszeliśmy we wczorajszej Ewangelii z czwartku Wielkiej, Oktawy Wielkiej Nocy. Żarzące się węgle to jest ogień miłości. Złożona na nich ryba to jest Chrystus, który składa siebie w ofierze miłości, w ofierze krzyżowej za tych, których kocha. Chleb oznacza, że rozda siebie w Eucharystii. że spotykamy się z Nim, z tą ofiarą krzyżową, z krzyżem, z męką, ze śmiercią, z miłości, ze zmartwychwstaniem w Eucharystii. Więc Jezus do nich mówi, chodźcie, posilcie się, ale oni nie za bardzo mają odwagę w ogóle z Nim rozmawiać. Jakby jawi im się jako ktoś tajemniczy, który z jednej strony wiedzą, że to jest On, a z drugiej strony nie widzą Go w taki sposób, jak Go widzieli wcześniej. Ich oczy muszą być inne. Więc co robi Jezus? Więc je z nimi. Przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. I to są znowu słowa z ustanawiania Eucharystii. Wziął, odmówił błogosławieństwo, podawał. Te same słowa, które my wypowiadamy za każdym razem w Eucharystii, tuż przed modlitwą konsekracji. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc. No to tutaj padają właśnie te słowa. Pan Jezus przyszedł, wziął chleb, podał im. Podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się z uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Nam Chrystus zmartwychwstały objawia się w Eucharystii. Kiedy kapłan podnosi ciało Chrystusa i mówi, oto baranek Boży, wtedy my chrześcijanie, każdego kolejnego pokolenia chrześcijan, widzimy zmartwychwstałego Chrystusa. Widzimy objawiającego się nam Chrystusa, tak jak wtedy przez 40 dni objawiał się uczniom. Jest to Chrystus zmartwychwstały, ale jest to też Chrystus cierpiący, bo dopóki jest grzech na świecie, krzyż zawsze będzie cierpieniem Chrystusa i zawsze będzie ofiarą składaną z miłości. Ale jednocześnie jest to już śmierć pokonana. Śmierć pokonana śmiercią Chrystusa. Więc na liturgii eucharystycznej widzimy Chrystusa zmartwychwstałego. Przychodzi do nas Chrystus zmartwychwstały i tak jak wtedy powiedział, chodźcie, posilcie się, tak w liturgii eucharystycznej mówi do nas, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, to jest moja ofiara za was wydana. Jakby chcę, żebyście w niej uczestniczyli w sposób aż tak bliski, aż tak namacalny, aż tak fizyczny, że daję się wam zjeść. To jest sposób, w jaki ja się jednoczę z wami. Dlatego to jest to słowo komunia. Jesteśmy w komunii z Jezusem. Być w komunii z Jezusem. To jest sens ludzkiego życia. Być w komunii z Bogiem na zawsze, na wieki, na wieczność. Wiecznie szczęśliwi. I dlatego Eucharystia jest tak ważna. I dlatego bez niej nie ma nic. Dlatego Eucharystia jest naszym wszystkim. Dlatego tak trudny jest ten czas, kiedy tylu wiernych nie może przystąpić do stołu eucharystycznego, więc też zapraszamy do tego, żeby wyrazić swoją miłość do Jezusa przez tęsknotę, przez tę komunię duchową, która nigdy nie będzie miała mocy komunii prawdziwej, komunii eucharystycznej, ale będzie Bogu mówiła o naszej tęsknocie za Nim. Jak aktualne jest to pytanie Jezusa dzisiaj do uczniów. Dzieci, nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli Mu nie. I to jest prawda. Jeżeli nie mamy do jedzenia Jego samego, to nie mamy nic do jedzenia. Nawet jeżeli opływamy w dobra materialne, nawet jeżeli wyrzucamy żywność, której mamy za dużo, kiedy w innych częściach świata mają jej za mało, nie mamy nic do jedzenia, jeżeli naszym pokarmem nie uczyniliśmy ciała Chrystusa w Eucharystii, ciała Chrystusa, który za nas umarł i który objawia nam się jako zmartwychwstały.